Jak wygląda praca tłumacza? Z jakimi wyzwaniami łączy się ten zawód? Dlaczego we współczesnej literaturze rosyjskiej najgłośniej słychać głosy kobiet? I dlaczego my tak rzadko o nich słyszymy? Na te i kilka innych pytań odpowiadają moje gościnie, tłumaczka Agnieszka Sowińska i literaturoznawczyni i tłumaczka Marta Łukaszewicz. A wszystko to w związku z premierą książki 9 opowiadań z obłędem w tle. Zapraszam. Dziewięć opowiadań z obłędem w tle to, myślę, jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Zbiór opowiadań, głównie pisarek rosyjskich, bo policzyłem, że sześć z tych opowiadań to są opowiadania napisane przez kobiety. I chciałbym zapytać na pewno Was o literaturę kobiecą, współczesną literaturę kobiecą rosyjską. Ale chciałbym najpierw zacząć od pytania o w ogóle tłumaczenie. Agnieszko, ty jesteś znakomitą tłumaczką i zastanawiam się, co w tej pracy lubisz lub nie lubisz, bo też może są pewne niedogodności w tej pracy.
W każdej są niedogodności, ale ja tę pracę rzeczywiście bardzo kocham. I to była moja wymarzona praca, do której też oczywiście dochodziłam jakąś trochę krętą drogą, trochę przez opłotkami, ponieważ ja nie skończyłam filologii w przeciwieństwie na przykład do Marty, ta, która nie tylko skończyła, ale ją wykłada. Ja jestem z wykształcenia teatrologiem. Ale też uważam, że tłumacz powinien przede wszystkim znać świetnie język polski, język, na który tłumaczy. A zresztą sobie poradzi tak naprawdę, bo istnieją świetne słowniki, istnieje wspaniały słownik zwany internetem, istnieją przyjaciele, podróże i jakby ten język i znajomość języka, całe życie się nam wzbogaca i jakoś ten język jest rozwijany właściwie każdego dnia. Tak samo jest z językiem obcym. Bardzo lubię pracować w domu i przy własnym biurku. Mam po prostu pewne określoną przestrzeń na tłumaczenie i są to po prostu godziny, kiedy moje dziecko jest w szkole, a pozostały czas staram się spędzać z nim. Bycie tłumaczem bez dziecka jest zupełnie czymś innym, jak być tłumaczem z dzieckiem, gdzie wchodzą na przykład, trzeba uwzględnić, podpisując umowę, coś takiego jak choroby tego dziecka i zwyczajnie trzeba po prostu dodać miesiąc do planowanego czasu tłumaczenia książki na sprawy nieoczywiste i nieuwzględnione zawczasu, tak? Więc się, bardzo dużo rzeczy się uczyłam w praniu i trochę na własnych błędach, na błędach też i na radach moich kolegów i przyjaciół i przyjaciółek tłumaczy. Ale no jest to najfajniejsza praca na świecie, tak? Jakby to, że można po pierwsze czytać książki cały czas, to, że można je czytać bardzo głęboko. Nie są pobieżne lektury, jakby tłumacz moim zdaniem wchodzi najgłębiej, w najgłębszą relację z tekstem, ze wszystkich możliwych czytaczy potencjalnych tego tekstu, żeby odczytać i posplatać te wszystkie nicie, które tam znajduje.
Ty koordynowałaś pracę nad tłumaczeniem tych opowiadań właśnie, więc jestem ciekawy, co dla ciebie właśnie z zewnątrz było najciekawsze w obserwowaniu tego procesu i co było największym takim wyzwaniem w przyglądaniu się tłumaczeniom innych.
Praca nad cudzymi tekstami jest również nauką tego, jak pracować nad własnym tekstem, bo się po prostu widzi zupełnie inne rzeczy podczas pracy nad czyimś tekstem, czyimś tłumaczeniem, a inne rzeczy się dostrzega we własnym tłumaczeniu, bądź właśnie ich nie widzi się po prostu, tak? Bo jest się tak zanurzonym w proces. Nie można stanąć obok, nie mieć tego obiektywnego oka. Ale chciałam tylko podkreślić, że to jest bardzo ważne, że to jest taki projekt Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i że czuwamy nad tym projektem wspólnie z Poliną Justową Kozerenko, tłumaczką literatury polskiej na język rosyjski.
Marta, ty też tłumaczyłaś jedno z opowiadań. Zresztą myślę, że jedno z lepszych. Jestem ciekawy, czy tłumaczenie tego tekstu sprawiało ci też właśnie taką frajdę, czy może to była jednak droga przez mękę?
Zdawanie frajdę. W ogóle ja nie jestem tłumaczką zawodową. Znaczy moją pracą jest bycie wykładowcą, wykładowczynią, uczelnianą. Wykładam literaturę rosyjską drugiej połowy XIX wieku i generalnie przedmioty literaturoznawcze. Natomiast gdybym nie była badaczem literatury, to myślę, że drugim moim wyborem byłoby właśnie bycie tłumaczem. Dlatego, że to rzeczywiście jest taka praca. To, co mówiła Agnieszka o właśnie pracowaniu z domu, o dyscyplinie, o regulowaniu samodzielnym swojego dnia pracy, w dużym stopniu odnosi się też do pracy naukowca. Natomiast wracając do pracy z tym tekstem, to była duża przyjemność, duża frajda, takie wczytywanie się w tekst i szukanie odpowiedników w języku polskim, szukanie jakichś takich kalamburów, które oddadzą te kalambury, które były po rosyjsku.
Gdy myśli się o pracy tłumacza, to oczywiście myślimy, że no to, że tłumacz jakby pracuje sam z tekstem. No tutaj jednak pracowaliście niejako wspólnie i grupowo. Jestem ciekawy, co właśnie ta praca, współpraca dała wam w tłumaczeniu.
Zawsze starałyśmy się podkreślać z Poliną, że właśnie, że każdy tłumacz bierze odpowiedzialność za ostateczną wersję, za ostateczne brzmienie każdego tekstu. To on się podpisuje, to on jest autorem tego tłumaczenia. Natomiast to, czemu służą te zajęcia, to właśnie takiemu zetknięciu tego przekładu z potencjalnymi innymi czytelnikami, z potencjalnymi innymi głowami, po prostu, w których się ten tekst przegląda i po prostu można posłuchać, jak on brzmi, jak on jest rozumiany przez inne osoby.
Powiedziałeś, że tłumacz jest zawsze odpowiedzialny za swoje tłumaczenie,
tak.
Ale jestem pytanie, gdzie kończy się odpowiedzialność tłumacza, a zaczyna odpowiedzialność redaktora na przykład?
To jest problematyczne, bo zdarza się oczywiście pracować z wspaniałymi redaktorami i z osobami, które są czujne, uważne na tłumaczenie, które rozumieją te pewne niuanse. Natomiast zdarza się pracować z osobami, które nie zawsze to czują. Nie zawsze. I trzeba po prostu... No nie bez powodu istnieje wśród tłumaczy grupa na Facebooku, tak redaktor to poprawił. Są na jakichś forach tłumaczy też te wszystkie żale i przykłady tego, jak można zepsuć tekst, tłumaczenie też są wyciągane. Natomiast jednak mam wrażenie, że w literaturze pięknej jest to, mam nadzieję i mam takie poczucie, że jest to rzadkość i że staramy się chyba wszyscy nawzajem dbać o tę ostateczną wersję tekstu i jego brzmienie, a poza tym też tłumacz jednak dostaje te wszystkie uwagi redaktorskie do wglądu. Może się z nimi zgodzić bądź nie zgodzić, może je oprotestować. To nie jest tak, że to, co powie redaktor, jest ostateczne.
To dla mnie to było, oprócz tego wszystkiego, co powiedziała Agnieszka, jeszcze taka informacja zwrotna również o tym, co jest moją mocną stroną, a co jest słabszą stroną. Ja na przykład sobie wyraźnie uświadomiłam, że znacznie więcej poprawek i takich gruntownych dotyczyło wypowiedzi postaci. Że ja jestem, lepiej mi idzie tłumaczenie fragmentów narratora, zwłaszcza takich poetyckich, niż mowy potocznej. Że ja generalnie gorzej słyszę mowę potoczną. To jest pewnie pochodna tego, że się ciągle zajmuję literaturą, a mniej chodzę po ulicy i słucham tego, co mówią ludzie. Ale tak czy inaczej to jest ważna informacja. Jeżeli chodzi o redaktorów, to dobry redaktor to jest niesamowita wartość. I to nie tylko dla tłumacza, w ogóle we wszystkich dziedzinach. No moja mama jest też redaktorem między innymi, więc ona mi czasami się żali na teksty, które czyta z kolei z drugiej strony. Teraz ostatnio ona redaguje różne teksty naukowe. No i właśnie mówi, że czasami niby profesor, doktor habilitowany, nie wiem, a pisze jakby był uczniem liceum albo jakimś takim, takie toporne zdania. Także różnie to bywa.
Jest taka świetna książka dla wszystkich wykładowców Stephena Pinkera.
Piękny styl.
Myślę, że powinni ją przeczytać.
Tak, ja ją przeczytałam. Dzięki, bo ty ją polecałaś na zajęciach. Ja ją w końcu przeczytałam całkiem niedawno i teraz nawet poleciłam swoim licencjuszom 5 rozdział, tam gdzie jest o łukach spójności, bo to jest... Tam nie wszystko, bo oni piszą po rosyjsku, więc nie wszystkie rozdziały są dla nich ważne, ale ten jest świetny, bo to jest duży problem ludzi piszących, znaczy studentów piszących, że oni nagle mają jedno zdanie z jednej opery, drugie z drugiej i to się wszystko jakoś tak miesza, a potem znowu przychodzi ten pierwszy temat, a tutaj mam nadzieję, że im się przyda ten tekst.
Przeciętny czytelnik, nawet taki zaawansowany może nawet czytelnik, nie zawsze sobie zdaje sprawy, jak czasem to jest olbrzymia praca, tłumaczenie. Może powiedzcie o swoich przykładach. Ile czasu zajęło wam najdłużej tłumaczenie tekstu czy książki? I z jakiego rodzaju wyzwaniami się to łączyło? wyobrażam sobie, że czasem to jest wspinanie się na bardzo wysoką górę i no, szczytu nie widać.
To chyba Agnieszka bardziej będzie miała tej doświadczenia
niż pamięci, ja. Pamięci.
Przy pamięci trudno jest określić moment, w którym się tłumaczenie zaczęło, w którym się skończyło tak naprawdę, bo pewnie gdybym dzisiaj tego usiadła, to dalej by się nie skończyło. W pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć koniec i tym momentem jest deadline z wydawnictwa. No to akurat jest bardzo trudne, no bo czy tłumaczenie zaczyna się w momencie lektury, takiego zachwytu, który decyduje o tym, że chcemy tę książkę przetłumaczyć? Jeżeli tak, to pracowałam nad tą książką ponad 2 lata. Jeżeli od tego momentu, kiedy podpisuję... I teraz pytanie, no bo ja też jakby starałam się bardzo długo znaleźć wydawnictwo dla tej książki, chociaż to, że wydało ją wydawnictwo Pruszyńskie, nie jest żadną moją zasługą. Kompletny przypadek i kompletny... Gdzieś w świecie, w losie, jakaś po prostu cudowna koincydencja, że zadzwonili do mnie z propozycją tłumaczenia tego i to było dla mnie ogromnym wstrząsem i naprawdę można uwierzyć w coś wyższego w takich momentach, kiedy po 10 miesiącach i po odbiciu się od 5 wydawnictw, że nie, że to zbyt trudna książka, nagle dzwoni ciebie ktoś z zewnątrz i mówi, no może taka książka jest do tłumaczenia i tak wtedy naprawdę dzieje się coś dziwnego w głowie. Było to szalenie przyjemne, muszę przyznać. No więc jeżeli od tego momentu walki o książkę, odbijania się od kolejnych wydawnictw, tłumaczenia fragmentu, tłumaczenia recenzji, przekonywania do książki, no to ciągle są to około 2 lat. Jeżeli od momentu podpisania umowy do oddania książki, no to jest 10 miesięcy. Już samej pracy nad książką, nad konkretnym tekstem. I to było 10 miesięcy. No i to rzeczywiście było dosyć taka intensywne przeżycie. No bo ja nie ukrywam, ja kocham tę książkę miłością wielką, absolutną. I ja po prostu żyłam z nią tego każdego dnia i czytałam wyłącznie rzeczy. Poza tym, że czytałam książki swojemu synowi na dobranoc, to czytałam właściwie wyłącznie rzeczy do tej książki, wokół tej książki, o pamięci, teksty wspominane w tej książce, teksty wymienione bądź niewymienione, ale gdzieś czułam, że ich echo pobrzmiewa. To były dziesiątki dni, jeśli nie tygodni spędzonych w Bibliotece Narodowej na poszukiwaniu cytatów poukrywanych, porozsiewanych w całej tej książce. Dziesiątki, jeśli nie setki, myślę, że bliżej setki pytań do samej Marii Stiepanowej, żeby pewne rzeczy pouściślać, doprecyzowywać i tak dalej.
Czy jest jakieś jedno zdanie lub myśl, do którego lubisz wracać po tym tłumaczeniu?
Mam kilka ukochanych po prostu historii, ukochanych opowieści i jedną z nich jest taki fragment, gdy Maria Stiepanowa stoi na podwórku, na którym potencjalnie tam z historii, z przesłanek wynika, że tam mieszkał jej pradziadek. I ona tak stoi, czuje, że to jest dokładnie to miejsce. I ona do niej mówi i jakby tak, to się wydarzyło tutaj. Na tydzień później oczywiście kolega mówi jej, wiesz co, ale pomyliłam adres.
No, ja mam takie króciutkie opowiadanie, także trudno mówić o jakichś epizodach. No, wydaje mi się, że najbardziej mi zapadły w pamięć te fragmenty, takie właśnie poetyckie opisanie pierwszej miłości. Tak? I to jak one wychodzą, idą po tym bulwarze, takie długie, długie frazy, no chyba to najbardziej zapadło mi w pamięć, ale to nieporównywalne tutaj malutki
właśnie,
tekst.
Właśnie
tutaj...
o tego wcale nie, właśnie absolutnie porównywalne, bo jedną z większych moich przyjemności przekładowych tegorocznych była praca nad takimi mikrobajkami, bardzo mrocznymi, horrorami wręcz, opartymi delikatnie na folklorze pogranicza rosyjsko-fińskiego w książce Ały Gurbunowej Koniec świata, moja miłość. I ja tu akurat wybrałam jeden rozdział do tłumaczenia na takich spotkaniach tłumaczy z literatury Europy Środkowo-Wschodniej Rozstaje. Sobie wybrałam w tym roku właśnie ten tekst do tłumaczenia z tej książki i te mikrobajki, one mają po kilka zdań. Ja mam tak wielką frajdę z ich przetłumaczenia i teraz szczególnie jednej o kobietach, które jedzą szalej, że przychodzą w nocy staruchy do niektórych kobiet i podszeptują im: zarżnijcie swoich mężów, zabijcie swoje dzieci, wyjdźcie na łąkę i jedzcie szalej. To jest po prostu jeden z moich ukochanych tekstów, które przetłumaczyłam, a ma 5 zdań albo 6. Mhm. Absolutnie nie ma znaczenia to, czy tekst jest długi, czy nie.
Jak jest krótki, to można o wiele więcej uwagi mu poświęcić. To jest taki komfort, powiedzmy sobie, bo wyobrażam sobie, że praca nad czymś tak wielkim, jak pamięci, w pewnym momencie, nie wiem, może nieprawda, ale czy w pewnym momencie ona nie stała się nużąca, że to jest 10. miesiąc z tym samym tekstem, a potem jeszcze trzeba go będzie przeczytać jeszcze raz, a potem jeszcze raz, a potem jeszcze raz.
Oczywiście, że przychodzi moment znużenia na każdym tekstem, tak? Że po prostu jeżeli coś spędza się 10 miesięcy dzień w dzień z jedną książką, no to w sytuacji idealnej przydałby się gdzieś tam miesiąc przerwy, 2 miesiące przerwy, oddech i ponownie jakby powrót i tak dalej. To zmęczenie, myślę, w ogóle przychodzi wszędzie i zawsze, czy to tłumaczenie, czy to...
Praca nad książką. Ja jak pracowałam nad swoją książką habilitacyjną, to też to trwało długo.
Myślę, że to jakieś higieny po prostu. Tak, z jakiejś takiej higieny i równowagi w ogóle wymaga takiej życiowej po prostu. Tak.
6 opowiadań z 9 to są opowiadania napisane przez kobiety. I jestem ciekawy, co byście chciały powiedzieć właśnie o współczesnej literaturze kobiecej, o czym nie wie przeciętny polski czytelnik, bo myślę, że to jest w ogóle odkrycie. Ja nie znam wielu, przyznam, pisarek rosyjskich, no trochę, ale było to dla mnie jednak odkrycie, że te głosy kobiet są tutaj dominujące.
Znaczy, dlaczego? Bo takie było nasze zamierzenie, tak? Po prostu poprosiłyśmy Galinę Józefowicz, wybitną krytyczkę literacką rosyjską, żeby wybierając opowiadania do tej antologii, do pracy na warsztatach, żeby było przynajmniej 50/50. I ona zrobiła tak, że jest przewaga kobiet, czego się tylko bardzo cieszymy, bo rzeczywiście bardzo nam zależało, by ten głos był słyszalny. Też to widać po zajęciach, tak? No jakby mamy też za każdym razem, co roku jest przewaga kobiet na zajęciach. Dlaczego miałyby tłumaczyć wyłącznie teksty brodatych mężczyzn?
A propos, to trochę nie jest do końca związane z XXI wiekiem, ale z XIX. Ja, ponieważ teraz są zajęcia wszystkie online, więc ja dla studentów nagrywam wykłady. I potem, jakby żeby zaliczyli wykład, to powinni zadać pytanie w komentarzu na Google Classroom. Wtedy wiem, że odsłuchali tego, co im tam opowiadałam. I jak opowiadałam o poetach rosyjskich, pojawiło się pytanie jednej studentki: a poetki? I ja sobie uświadomiłam, że rzeczywiście. No, było tam trochę tych pisarek, poetek w XIX wieku, ale niedużo. I że one są zupełnie pomijane, że to jest taki temat dopiero niedawno, który stał się obiektem zainteresowania badaczy rosyjskich, a głównie amerykańskich. Badaczek tak naprawdę. Ale no, to była dla mnie duża inspiracja, bo ja włączyłam teraz do takiego jednego wykładu no, kilka słów o rosyjskich pisarkach XIX wieku. Niedużo można powiedzieć, bo one rzeczywiście zajmowały bardzo niszowe miejsce, ich było niewiele. To dopiero początek XX wieku, to jest eksplozja, tak, Zinaida Gipius chociażby, chociaż też najpierw ona jako Anton Krajni publikowała.
A dzisiaj? No dzisiaj no ta literatura rosyjska kobietami stoi. Jakby tutaj nie ma co absolutnie udawać, że jest inaczej. Ten głos jest, no ale myślę, że wszędzie tak trochę jest. Po literaturze, w literaturze polskiej mamy dokładnie to samo zjawisko we współczesnej literaturze polskiej, że jednak ten głos jest bardzo słyszalny, bardzo reprezentowany i to jest bardzo dobre oczywiście. No są to fantastyczne osoby, my też mamy, no jakby wspomniana Maria Stepanowa, tak, która jest absolutnie wielką postacią tej literatury. Ale no, ma w Polsce na przykład niewiele mamy doświadczenia z tą literaturą. Mamy trochę tłumaczenia Ani Starobiniec, która wybitne horrory pisze, tak naprawdę głównie, a tutaj mamy opowiadanie z zupełnie innego rejestru. Mamy, no, było tłumaczenie Guzelia Chiny, Zulejka otwiera oczy po polsku, ale na przykład już kompletnie nie słyszałam, czy coś, która była w Rosji, jest jakby ogromnym zjawiskiem, która był nagrany serial na podstawie tej powieści, jest nagrany serial z ukochaną aktorką rosyjską, Czułpon Hamatową w głównej roli. I Tam naprawdę było to wielkie wydarzenie i też właściwie po prostu pisarka, której książka 2 lata przeleżała w jakimś wydawnictwie, nikt jej nie zauważył i nie chciał, wydana przez inne wydawnictwo, nagle po prostu została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków. I nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że ona w Polsce jakoś kompletnie nie została dostrzeżona i jakoś kompletnie pominięta w jakimś takiej rozmowie o literaturze rosyjskiej współczesnej. Być może też trochę dlatego, że to jest pisarka, która w pewien sposób bardzo dobrze konstruuje opowieści, ale trochę jest tym, o czym Galina Józefowicz pisze we wstępie do 9 opowiadań z błędem w tle, że literatura rosyjska ogrywa pewne klisze. To znaczy, że kojarzy się nam wszystkim z literaturą podejmującą tematy historyczne, ważkie. I rzeczywiście taka jest też Guzeliechina. To są tematy historyczne, zakorzenione w historii, natomiast rzeczywiście ciekawe, bo dotyczące, są niszowe. Zulejka otwiera oczy dotyczy rozkułaczania Tatarów. Tak, to jest na przykład przeciekawe. Druga jej książka, Dzieci moje, jest temat Niemców nadwołżańskich. To są takie tematy, których pod taki no jakby przeciętny czytelnik, przeciętny odbiorca literatury rosyjskiej niekoniecznie z nią kojarzy, tak? To znaczy kojarzymy nią, nie wiem, Wielka Wojna i XIX wiek, a tu już trochę jest historia, ale trochę w innym ujęciu i to jest bardzo ciekawe. Ja na przykład absolutnie się zachwycam tą literaturą współczesną rosyjską, kobiecą. No ale jakby bądźmy też szczerzy, tak? Ile się tłumaczy tej literatury rosyjskiej współczesnej w ogóle na przykład na język polski? No to są jakieś super szczątkowe nazwiska. My nie mamy dobrych tłumaczeń podstawowych, dzisiaj wybitnych pisarzy w ogóle. Już nie, jakby nie mówię o Wydołaskinie czy no po prostu rzeczy. My nie mamy jakby kontaktu z tą literaturą w sposób bardziej świadomy.
A dlaczego tak się dzieje?
Bo nikt nie chce tej literatury wydawać, bo nie jest anglojęzyczna.
Się chyba boją, prawda, że to nie będzie sukces rynkowy.
Ja tego kompletnie nie rozumiem, bo jest nam zdecydowanie bliżej do tej literatury niż do literatury anglojęzycznej. Po prostu dlaczego my tak bardzo próbujemy wyprzeć tę sferę i ten kontakt ze światem, który na wielu poziomach właśnie może się okazać, że dotyczy również i nas. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Mam wrażenie, że to się zaczyna troszkę zmieniać i wydawnictwa na przykład się bardzo, bardzo w tym roku miałam bardzo wiele rozmów z różnymi wydawnictwami na temat tego, że one w ogóle by chciały poznać ten rynek. I ja po prostu robiłam im w pewien sposób prezentację i wykład o tym, jak ten rynek dzisiaj wygląda rosyjski, jakie są nazwiska, jakie książki, jakie tematy. I to było zaskakujące, że wydawnictwa zaczęły się zwracać i jakby w ogóle otwierać potencjalnie na taki rynek. I na przykład to, co się wydarzyło w tym roku, to moim było wielkim marzeniem, to, żeby zacząć wydawać świetną literaturę dla dzieci rosyjską. I w tym roku już się ukazały dwie takie książki. Właśnie Ani Strobinic, która napisała książka Zjawisko tak naprawdę w Rosji, bo to jest taka powieść kryminalna dla dzieciaków, tak 9+ mniej więcej, która ogrywa konwencję kryminału skandynawskiego, ale w świecie zwierząt. Jest to przegenialna, przezabawna, wspaniała po prostu rzecz. U nas to wydały dwie siostry. I jakby to jest tak, że tak naprawdę jest ten moment takiego trochę przełamania strachu i jeżeli ktoś się przekona i okazuje, że ta literatura jest świetna, bo jest, to tylko na tym wygrywa. I jakby widzę to po prostu po wydawnictwach, że ta trochę zaczyna się to zmieniać przy takiej w ogóle ciekawości tego rynku, w ogóle takiego, no to zerknijmy, co się tam właściwie dzieje. Może nie mamy do tego narzędzi, no bo jednak rosyjski już nie jest tak popularny, ale na przykład właśnie szukają osób, które mają te narzędzia i dzięki którym mogą sobie zerknąć i obejrzeć ten rynek. To jest fantastyczne moim zdaniem, że to się zaczyna zmieniać jakoś. Może nie jest to spektakularna taka wielka fala napływu współczesnej literatury rosyjskiej na rynek polski, ale coś czuję, że to oko i ta uwaga została też trochę skierowana.
To 2-3 tytuły, które marzyłybyście, żeby zostały przetłumaczone na polski, to są jakie tytuły?
XIX wieku też to słyszy. Suborianie Leskowa. To jest powieść pisarza, którego już zajmowałam. Największa i no nie wiem, czy najwybitniejsza, trudno mówić o tym, ale w pewnym razie bardzo ważna dla literatury rosyjskiej.
Dlaczego?
Dlaczego ważna? Dlatego ważna, że Leskow po raz pierwszy tak, w taki pogłębiony sposób pokazuje życie duchowieństwa. Bo to jest, no po polsku można ten tytuł przetłumaczyć jako kler katedralny. I on pokazuje tych ludzi jako bardzo żywych, bardzo no, zjednoczonych, głęboko wierzących, ale również bardzo, bardzo ludzkich. I no, Leskow był tłumaczony na polski, co prawda ostatni raz w 1985 roku, więc trochę dawno. Natomiast to jego największe dzieło, największe pod względem objętościowym, nie zostało przetłumaczone, a moim zdaniem jest potrzebne. Bo no, to jest pewna luka, której nie ma, jest nieobecna w recepcji polskiego odbiorcy. Więc to jest, jeżeli chodzi o XIX wiek, a o XX, no nie wiem, no, wydaje mi się, że właśnie Maja Kuczerska pisze ciekawe rzeczy bardzo i też warto by było ją przetłumaczyć. Akurat się interesuje taką problematyką religijno-kościelną, ona oprócz tego właśnie tego opowiadania ma na swoim koncie Savremienny Pacielik, czyli taki zbiór humorystycznych opowiadań stylizowanych na żywoty świętych, takie anegdoty z życia duchowieństwa, właśnie dużo powiązań z Leskowem. Tak naprawdę tutaj można zauważyć, zresztą Maja Kuczerska zajmuje się Leskowem. Właśnie niedawno, na początku grudnia wyszła jej biografia Leskowa. To, z czego się śmieję, że to wszystko jest to samo. Tak, no, ale więc no tak wychodzi, taka trochę monotematyczna jestem, ale no tak, to jest to, co mi przychodzi do głowy, że na pewno dobrze by było, żeby to się o polsku pojawiło, że to by było coś ciekawego.
To jest masa rzeczy, ja mam listę marzeń, te tłumaczenia, która ciągle rośnie, powiększa się, ten folder po prostu puchnie w moim komputerze i co rusz dochodzą tam nowe książki, no ale to ja bym najbardziej chciała, żeby w języku polskim było przetłumaczone ze współczesnej literatury rosyjskiej. To jest dobre tłumaczenie Wodołaskina. To ja bym...
Laura, tak? Czy
no w ogóle jakby Wodołaskina, bo mamy rzeczywiście Laura po polsku, ale wydaje mi się, że fajnie by było, gdybyśmy tę pracę wykonali raz jeszcze nad tą książką i w ogóle wprowadzili Wodołaskina jako naprawdę wielkiego, wybitnego, współczesnego pisarza. Ja sobie nie wiem, dlaczego to się dotychczas nie wydarzyło, prawdę mówiąc. Jest masa książek, które się tam pojawia, naprawdę. No, ta Ała Gorbunowa to jest poetka, nad którą tym jednym z opowiadań, bo to są właściwie opowiadania, ale jakby powieść złożona z opowiadań, na którym pracowałam w tym roku. I ta jej książka to jest drobna rzecz, ale bardzo ważka. Ona też została uznana za jedną z najważniejszych książek tego roku wydanych w Rosji. Tak, Koniec świata, moja miłość. To jest prowincja rosyjska, ale pokazana właśnie po pierwsze z perspektywy kobiecej dziewczynki dorastającej, po drugie umocowanej w tym folklorze z pogranicza rosyjsko-fińskiego, co też jest przeciekawe. Kurczę, no jest masa takich rzeczy. No, przepiękne eseje Stiepanowej literaturze, nad którymi jakoś teraz będę, mam nadzieję, pracować. Jest... No te dzieci moje, Guzelia Chiny, myślę, że bardzo byłoby dobrze przetłumaczyć też na język polski i je pokazać tutaj. Książki Ksenii Bukszej, które tutaj jest. Ja bym w ogóle była przeciekawa tego, co się dzieje z tą tak zwaną postkolonialną rosyjską literaturą dzisiaj, czyli wszystkimi pisarzami z tych byłych republik piszących w języku rosyjskim, a to zjawisko bardzo odrodziło się kilka lat temu i to są naprawdę przeciekawe głosy w literaturze rosyjskiej, o czym my też nie mamy w ogóle kontaktu, doświadczenia takiego przeciętny czytelnik. No, przeciętny czytelnik w ogóle jakby skończył z tą literaturą, tak? No, jeżeli w ogóle już kojarzy Pielewina i Sorokina, no to już jest bardzo dobrze, tak? I tylko dla mnie to jest trochę smutne, że uważamy, że ta literatura współczesna rosyjska to się skończyła na tych nazwiskach Pielewin, Sorokin i więcej nic. No, w tym roku bardzo taką głośną powieścią też w Rosji, która zdobyła Nacbesta, czyli National Bestseller, taką jedną z najważniejszych nagród literackich, była wielka, olbrzymia, ma z 900 stron powieść Michała Jelizarowa, Ziemia. I to ona przekonstruowuje, opracowuje, rozmawia z takim tematem rosyjskiego tanatosa w bardzo ciekawy sposób, bardzo filozoficzno, mocno przyziemny wśród takiego mafijnego środowiska grabarzy w prowincjonalnym miasteczku, które jest ewidentnie skonstruowane i jest podszyte niekoniecznie legalnością czy jakimś uduchowieniem, ale są tam po prostu rozprawy filozoficzne włożone w to głębokie. To są niesamowite rzeczy, naprawdę, tylko jakby brakuje nam wglądu w ten świat.
W świat rosyjskiego szaleństwa chyba jesteśmy wprowadzeni już na dosyć wczesnym etapie akurat naszej edukacji przez zaczynając od Dostojewskiego, prawda? No, każdy, kto się zetknął z tą literaturą, to wie, że temat szaleństwa jest jakoś taki szalenie istotny dla literatury rosyjskiej. Jestem ciekawy, jakby co wam wyszło jakby z czytania tych opowiadań, co w tym temacie jakby szaleństwa się nowego pojawiło i w ogóle dlaczego? Dlaczego szaleństwo, jak myślimy o literaturze rosyjskiej, ten temat jakiś taki wydaje się bardzo silnie obecny. Po pierwsze, dlaczego i co nowego?
Trudno powiedzieć dokładnie dlaczego. Ja tak przyjrzałam, przyznaję się, że książki Ewy Thompson nie czytałam. Przeczytałam i inną książkę o postkolonialne podejście do literatury rosyjskiej. Nie do końca mnie to przekonało. Trubadurzy Imperium. Przeczytałam też recenzję tej książki najnowszej w polskim tłumaczeniu, też a propos tego, z jakim opóźnieniem pewne rzeczy wchodzą, nawet nie tylko rosyjskie, ale traktujące o Rosji, no, w ogóle do polskiego obiegu, bo tamta książka wyszła bodajże w 1987 roku, u nas ona wyszła po 30 latach i no, ten kontekst się zmienił w dużym stopniu, więc powiedziałabym, że dość sceptycznie jestem nastawiona do tez autorki. Ona bliższe mi się wydaje takie, znaczy, trudno mówić, dlaczego to szaleństwo się pojawia, bo powiedzmy sobie to, jak Thompson traktuje postać Jurodiwego, że to są jakieś tam korzenie szamańskie, wydaje mi się bardzo nieprzekonujące.
No też mi się wydaje, że to jest jakby ten trop, ta, przez który jakby można patrzeć na tę figurę szalonego i tak dalej. To Jurodiwy to jest jedyny trop tak naprawdę, przez który można patrzeć tylko... To może Marta, no ty powiedz, bo ty jakby to fachowo opowiesz, kim jest Jurodiwy.
To jest taka postać, jedna z kategorii świętych. W ogóle w Kościele Prawosławnym istnieje bardzo wiele kategorii świętości. Tam są i męczennicy za wiarę, i są właśnie święci mnisi, i są święci książęta prawowierni. I między innymi, jaką ważną kategorią są szaleńcy Boży, Jurodziwi, czyli saloici, mówiąc tak terminologicznie. To jest postać świętego, który no, wywodzi się z Bizancjum, wodzi się w ogóle z Ewangelii, z listów apostoła Pawła, który mówi o tym, że wolę być szalony w Chrystusie niż mędrcem, mądrym, mądrością tego świata. I stąd się bierze popularność takich świętych, którzy imitowali w swoim zachowaniu zachowanie szaleńca. To znaczy na przykład chodzili na golasa po mieście, albo obrzucali kamieniami cerkiew, albo chodzili do burdeli, albo co tam jeszcze, spali z psami i różne takie dziwne zachowania. I intencją tych ludzi było tak naprawdę wskazanie, że świat, że to świat jest szalony, że tak naprawdę świat, ludzie dostosowali się do norm tego świata, które są kompletnie czymś innym niż normy Boże. I właśnie takie prowokacyjne zachowanie ma to podkreślić. I rzeczywiście w rosyjskiej kulturze, w rosyjskiej historii świętości ci jurodziwi, szaleńcy Boży zajmują bardzo ważne miejsce. O ile w Bizancjum było kilku, to rozkwit tego zjawiska jest związany właśnie z Rosją. Dlaczego? No, ja nie jestem gotowa odpowiedzieć na to pytanie dlaczego, bo to może być dużo przyczyn, ale no jakby fakt pozostaje faktem, że tak rzeczywiście jest, że no, są badacze, którzy uważają, że Jurodziwi byli takim wentylem bezpieczeństwa w krajach z bardzo no, skłonnych do autorytaryzmu. Tak. Oni jakby brali na siebie właśnie taką rolę, funkcję, związaną z wolnością słowa. Tak? Że oni mogli mówić cokolwiek właśnie dlatego, że imitowali bycie szalonymi, w związku z tym jakby no, można było też być może...
Ustawiali się poza systemem.
Tak, oni się stawiali poza systemem, ale ponieważ zachowywali się tak dziwnie, to powiedzmy sobie, te ich zachowania były tolerowane. Bo gdyby oni występowali na poważnie przeciwko władzy carskiej, no to wiadomo, co by się stało. Natomiast mogli to robić. Dlatego właśnie, że mieli tę aureolę świętości i takie dziwne zachowania. W związku z tym Iwan Groźny tolerował bycie nazywanym tyranem i sugerowanie, żeby zjadł mięso w poście, bo i tak jesz ludzi, więc proszę bardzo, zjedz tutaj mięso. Tak. Wiadomo, że co by się stało z człowiekiem, który na poważnie mu powiedział, tutaj mordowałeś pół Rosji. I być może to jest z tym związane, że to szaleństwo później w XVIII, XIX wieku już w różnych innych postaciach jest tak obecne w kulturze, literaturze rosyjskiej, że właśnie jednak no, władza w Rosji była i pozostaje autorytarna. To szaleństwo.
Tak.
Ale ja nie jestem gotowa odpowiedzieć, dlaczego tak jest, a nie inaczej, bo wydaje mi się, że to może być dużo tropów, które na to wskazują i jakby różnych interpretacji tego. Nie wiem, co sądzisz?
Mieszko? Mi się podoba bardzo interpretacja z wentylem, bezpieczeństwem.
To nie moja. To Siergiej Iwanow, zdaje się powiedzieć.
Bardzo moim zdaniem jest trafna jakoś. To znaczy, że jednak potrzebujemy takiego... Czy żyjemy w społeczeństwie autorytarnym mniej lub bardziej, to potrzebujemy takiego jurdziwego czy błazna, w którym możemy się przejrzeć i który powie to, co niewygodne. I oczywiście nie zostanie za to ukarany, tak? No bo to jest też kluczowe. I to wzięcie w nawias całej postaci. Ja myślę, że to jest w ogóle taki ważny motyw, tak? Że jeżeli... to nie musi być urodziwy w sposób dosłowny, tylko postać, która jakoś stoi z boku, jakoś jest wyjęta trochę i w której możemy przejrzeć, zobaczyć pewne tematy i ona może mieć ten rys właśnie takiego szaleństwa, obłędu czy obcości, inności. No jakby też z tym kojarzymy literaturę rosyjską po prostu, tak? No ale jakby też te wszystkie takie...
Ekscentrycy.
Tak, i te
nie
wszystkie...
literaturę.
Tak, no w ogóle film, no właśnie. To znaczy, że zawsze jest po prostu ten ktoś, jeden trochę pokazany jako delikatnie inny, jako jakiś odmieniec w danej społeczności, przez który możemy coś zobaczyć. No nie wiem, na przykład teraz podczas Sputnika online można zobaczyć naprawdę świetny film Wielorybnik, który się dzieje na Kamczatce, społeczności Czukczów. I tam też właściwie to jest nastolatek, który przeżywa pierwszą fascynację, miłość przez kamerkę internetową do gwiazdki porno amerykańskiej. I to jest cudowne, on mówi do komputera, on rozmawia z nią, on jej uczy się angielskiego, żeby oświadczyć się właściwie przez właśnie w ekran monitora, bo przecież logiczne jest dla nas, z naszej perspektywy, że ona go nie słyszy, nie widzi, nie doświadcza w żaden sposób, to jest po prostu nagranie puszczone online. Natomiast to jest tak wzruszające, to jest tak piękny obraz pierwszej miłości, tak wzruszający jest ten film i on też jest poza nawiasem całej tej historii, on też jest jakoś delikatnie inny i też musi coś przeżyć, żeby obnażyć pewne rzeczy w tym społeczeństwie. No jakby na tym też się opieramy, no Dostojewski, tak? Czy nie wiem, sama figura Tołstoja, który nagle po prostu porzuca całe swoje życie na kilka dni przed śmiercią i nie wiadomo, czy on wie, że chce umrzeć, czy po prostu chce porzucić to życie, wszystko neguje. No to tak jakby ta figura i ten jakby obraz zanegowania jakiejś struktury jest nam po prostu wdrukowany wręcz w głowie, jeśli myślimy o kulturze rosyjskiej.
Mówicie o tym, właśnie o tej funkcji wentyla bezpieczeństwa. Mi się wydaje, że też no, czym jest literatura, jeśli nie właśnie też tym często, prawda? Że jakby też pisarz właśnie ma, jakby już w ogóle pozycja pisarza i figura pisarza pozwala pisarzowi właśnie mówić rzeczy, których nie można mówić w inny sposób, że możemy sobie na to pozwolić właśnie w tekście, ponieważ mamy ramę.
Tak, a w Rosji to już w ogóle tym bardziej, bo w ogóle cenzura trochę inaczej traktowała wypowiedzi literackie, a inaczej wypowiedzi publicystyczne. Pewne tematy po prostu nie mogły być podejmowane w artykułach tam naukowych czy publicystycznych. Natomiast w literaturze można to było albo wypowiedzieć wprost, albo częściej ukryć w postaci aluzji.
Po pierwsze dziękuję Wam za to, że dzięki Wam możemy poznać literaturę rosyjską i właśnie jej współczesne odsłony. Polecam wszystkim lekturę 9 opowiadań za błędem w tle.
Bardzo dziękujemy.
Ja też dziękuję.
bo tłumacz moim zdaniem wchodzi najgłębiej, w najgłębszą relację z tekstem, ze wszystkich możliwych czytaczy, że przychodzą w nocy staruchy do niektórych kobiet i podszeptują im: zarżnijcie swoich mężów, zabijcie swoje dzieci, wyjdźcie na łąkę i jedzcie szalej. To jest po prostu jeden z moich ukochanych tekstów, które przetłumaczyłam, a ma 5 zdań.